M jak mama, w M jak mieście, Magda Monasterska i Magda Sierczyńska-Dolot.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o edukacji. To takie bardzo ogólne wprowadzenie, a tak szczegółowo to powiemy Państwu o dwóch podejściach do nauczania dzieci. O podejściach, które mają ze sobą, mam wrażenie, trochę wspólnego. Przede wszystkim skupiają się na dziecku i na tym, aby przygotować mu jak najlepsze i jak najbardziej korzystne do rozwoju otoczenie.
Powiemy zatem o pedagogice Montessori, którego istota polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, które umożliwiają mu naukę samodzielną i bardziej efektywną.
I powiemy wreszcie o edukacji domowej, w której te dzieci nie chodzą do tak zwanej normalnej szkoły publicznej, społecznej czy prywatnej, ale uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców albo opiekunów. Zajrzymy też do sportowo-artystycznej szkoły Gedania w Gdańsku, prowadzonej właśnie w nurcie edukacji domowej. Czas zatem przedstawić naszych gości w studiu. Drodzy Państwo, są dzisiaj z nami pani Beata Szulc, dyrektor chrześcijańskiej szkoły Montessori w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I są także Państwo Agata i Maciej Hoffmanowie, założyciele szkoły i przedszkola Gadania wspomnianego, których dzieci uczyły się właśnie w systemie edukacji domowej. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, od kiedy w Polsce znana jest Pani Beato ta metoda właśnie edukacji Montessori? Kiedy zaczęły się właśnie przejawiać takie pierwsze nurty u nas w kraju?
Pierwsze nurty, pierwsze zapisane zapiski dotyczące szkoły Montessori, przedszkoli Montessori, domów dziecięcych, to jeszcze przed I wojną światową, 1911 rok, Stanisław Kasprowicz, pierwszy dom dziecięcy. Później w dwudziestoleciu międzywojennym pedagogika Montessori rozwijała się dość znacząco. Niestety przez wybuch II wojny światowej i to, co się działo po II wojnie światowej aż do lat 90. było to wstrzymane. No i pełny renesans to są lata 90. Pierwsze pisma już, książki powstawały w latach 80. Natomiast rozwój placówek to są lata 90. Przełom wieku tutaj, rozwój placówek, przedszkoli i szkół Montessori.
A jak to jest z tą edukacją domową? Kiedy to się pojawiło i to się chyba robi coraz bardziej popularne. I czym to jest spowodowane?
Edukacja domowa rzeczywiście w ciągu kilku ostatnich lat w Polsce zagościła już w sumie jako koncepcja dosyć popularna, jak zawsze niszowa i jak wydaje mi się taką alternatywą pozostanie. Ale rzeczywiście rodzice zaczęli rozglądać się dookoła i patrzeć na swoje dzieci przez pryzmat tych testów, sprawdzianów, tego czasu, którego coraz to mniej zostaje na to, żeby się po prostu pobawić i stwierdzili, nie, no koniec, no bierzemy dzieciaki, spróbujemy sami. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że edukacja domowa rozwija się na wielu płaszczyznach. To nie jest w tej chwili tylko rodzina, która kształci swoje dziecko w murach domu, ale coraz więcej osób skrzykuje kilka rodzin po to, żeby podzielić się obowiązkami, dokładają do tego fajnych edukatorów, pasjonatów, no i robi się z tego naprawdę ciekawa alternatywa edukacji.
Robi się z tego nawet szkoła, prawda? Tak jak u Państwa w nurcie właśnie tej, no właśnie, edukacji domowej.
Tak, my właśnie w klubie sportowym Gadania od września prowadzimy edukację w szkole Kreo Gadania, gdzie skupiamy się na połączeniu sportu i nauki, ale w tej konwencji właśnie swobodnej zabawy. No i muszę powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, co się nam dotychczas udało osiągnąć. Przede wszystkim dzieciaki są szczęśliwe. Mamy masę problemów i masę kłopotów, ale na co dzień widzimy dzieciaki, które czy na chemii, fizyce, filozofii konstruują swoje własne eksperymenty, przedsięwzięcia, no i po prostu z dumą się odsuwamy na bok.
No właśnie, o tych eksperymentach, o tych pasjach, o tych problemach, o których pani Agata wspomniała dzisiaj, będziemy mówić w programie. Rozmawiamy o dwóch systemach edukacji, takich trochę alternatywnych dla tej naszej takiej znanej, sztywnej edukacji, czyli właśnie o pedagogice Montessori i o edukacji domowej. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk, jesteśmy z Państwem do godziny 14. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk, witamy Państwa po przerwie. Dzisiaj o nurcie Montessori, a także o edukacji domowej rozmawiamy. To może na początek właśnie wróćmy, Pani Beato, do Montessori. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, kim była właściwie Maria Montessori, o której jest tak głośno, od której nazwiska wzięła się cała metoda i pedagogika Montessori, no i na czym polegały jej badania. Ona prowadziła badania z dziećmi różnych ras, różnych narodowości. Do czego doszła?
Montessori była dość znaną osobą jak na swoje czasy, bo była bardzo niepokorną kobietą, dlatego że podjęła się studiów technicznych, później studiów medycznych. Była pierwszą, jedną z 16 kobiet we Włoszech, które ukończyły studia medyczne, jak na tamte czasy. Był to dość wyskokowy element jej życia. Była antropologiem, była pedagogiem, poświęciła się misji odkrywania dziecka. Urodziła się w ogóle w 1870 roku, kiedy tu rewolucja przemysłowa była w pełni. W wieku 20 lat podjęła decyzję o studiowaniu właśnie medycyny. Dostała się, miała osobistą zgodę papieża na to, żeby dostać się na medycynę. Później obroniła doktorat, podjęła pracę w klinice psychiatrycznej i zajęła się tak naprawdę dziećmi upośledzonymi, ale obserwując te dzieci zauważyła, nasunęła jej się taka obserwacja, że one mają w sobie wewnętrzną siłę do rozwoju i zaczęła się tymi dziećmi zajmować, dała im specjalne materiały i zobaczyła, że te dzieci zaczęły się bardzo zmieniać pod wpływem dobrze przygotowanego środowiska i podjęła się takiego zadania przełożenia tego na dzieci zdrowe. Otworzyła w 1897 roku, wygłosiła swój taki bardzo słynne przemówienie w Turynie, od którego to tak niektórzy mówią, zarozpoczęła się jej tak naprawdę ta myśl pedagogiczna. W 1907 otworzyła pierwszy dom dziecięcy, Casa de Bambini we Włoszech, gdzie zajęła się dziećmi właśnie z tak zwanej ulicy. Zaczęła je obserwować, zaczęła robić dla nich pomoce, zaczęła z tej obserwacji wyprowadzać pewne zmiany, była to, dlatego pedagogika Marii Montessori jest nazwana pedagogiką naukową, ponieważ ona obserwowała dzieci, wprowadzała zmiany, obserwowała zmiany, tak jak to robi badacz i z tego wyprowadzała dalsze elementy swojej pedagogiki. Ogromny sukces, zaproszenia w różne miejsca na świecie, 1911 rok, to już wykłady nie tylko we Włoszech, ale również Szwajcaria, Anglia, następnie aż za ocean do USA. Skończył również w Indiach długi okres czasu, później powrót do Holandii. Także jeździła po całym świecie, szkoliła nauczycieli, szkoliła przyszłe osoby, które zakładały swoje placówki i to tak się rozrastało w lewo i w prawo.
No właśnie, to jest taki życiorys, o którym można by bez końca właściwie Dokładnie. Mówić. Dużo tych dat, dużo tych takich ważnych punktów na mapie jej życia. Wzięłam się dziecka, wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to. Tak powstała metoda zwana metodą Montessori. To tak Maria Montessori, gdzieś tam się, przygotowując się do audycji, trafiłyśmy właśnie na taki, na taki cytat. Proszę powiedzieć, co to właściwie znaczy, to uczenie się dziecka?
To oznacza nie mniej, nie więcej, że wszystkie dzieci nastawione są na rozwój, mają w sobie tą wewnętrzną siłę, aby się rozwijać i to najlepiej widać po takich maluszkach, które próbują wstać i dosięgnąć coś ze stołu, przewracają się i wstają ponownie, uczą się chodzić, przewrócą się i to je nie zniechęca, tylko powtarzają ten element 50 razy. I naszym zadaniem jako nauczycieli, jako rodziców, jako dorosłych jest uszanowanie tego indywidualnego rozwoju, jak jest dziecka, danie możliwości wolnego wyboru, niezależności, podejścia do dzieci w zupełnie inny sposób, z pozycji takiej bardziej uniżonej i wycofanej, dania przestrzeni dziecku i przede wszystkim obserwacja dziecka, obserwacja tego, jak się zachowuje i wyprowadzanie z tej obserwacji dalszych elementów dla życia dziecka.
Są też ze mnie państwo Agata i Maciej Hoffmanowie, rodzice pięciorga dzieci, którzy zdecydowali się na edukację domową. Słuchajcie, dlaczego?
Dlatego, że nasz najstarszy syn, Szymon, który jest już teraz niemalże 13-latkiem, kiedy kończył zerówkę, zapytał się nas właściwie, mamo, dlaczego ja muszę chodzić do szkoły? To jest taka nasza anegdota, można powiedzieć, rodzinna. My wtedy stwierdziliśmy, że nie wiemy po co. I w sumie w ciągu kilku dni podjęliśmy decyzję o tym, żeby Szymona kształcić domowo. Tych dzieci pojawiło się w naszej rodzinie więcej i w tej chwili w tym systemie edukacji domowej jest jeszcze Jan, który ma 11 lat, jest na poziomie 4 klasy. Zuzia już jest w szkole mojej małżonki w Grogedanii. Tymek i Łucja są też w takim wolnościowym, można powiedzieć, przedszkolu. Natomiast Szymon i Jasiu jeszcze w tej chwili są w tej edukacji domowej, aczkolwiek planujemy, żeby Jaś w przyszłym roku trafił już do szkoły, do Kreogedanii. A Szymon sam powiedział, że on już się nudzi edukacją domową i chce iść do gimnazjum. Tak naprawdę to był ich wybór. Za każdym razem pytaliśmy się, czy chcą iść do szkoły, czy chcą wrócić do szkoły. Znaczy w przypadku Jana to nie było pytanie, czy chce wrócić, bo w ogóle nie był w szkole. Ale za każdym razem oni odpowiadali, że chcą być w domu, chcą się uczyć w domu. w sumie przez ostatnie dwa lata udało nam się też zorganizować takie dodatkowe zajęcia, które mogę powiedzieć, że rozwijały dodatkowo dzieciaki, bo nie tylko spędzały czas ze mną czy z moją małżonką, ale też tworzyliśmy takie małe grupki rodziców, którzy kształcili domowo i chcieli czegoś więcej niż tylko sami wychowywać dzieci.
Słuchajcie, to było łatwe, jak tak zdecydowaliście, żeby swojego najstarszego syna jednak zabrać ze szkoły i uczyć go w domu?
To znaczy wtedy na poziomie pierwszej klasy to było bardzo proste, się wydawało, ale tak naprawdę się okazało, że to jest strasznie trudne, bo się zaczęły schody, bo tak naprawdę ja nie wiedziałem zupełnie, jak się do tego zabrać. Wydawało mi się, że to będzie takie przerabianie podręczników i będzie super. Tutaj spotkałem się z wielkim oporem Szymona. No, pierwsze lata to
bo wy nie jesteście naprawdę nauczycielami, to może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czy jesteście.
Jestem pedagogiem i właściwie edukacja to jest coś, co mnie od zawsze interesowało. I to doświadczenie kształcenia domowego swoich własnych dzieci jest, mimo tego, co tutaj zostało powiedziane, jest najfantastyczniejszym doświadczeniem, jakie mieliśmy w ogóle jako rodzice. Rzeczywiście jest to trudne, rzeczywiście wymaga to czasu i poświęcenia, ale takim niesamowitym prezentem jest po prostu relacja z dzieckiem. To towarzyszenie dziecku na kolejnych szczeblach, kiedy możemy obserwować, w którym kierunku rozwijają się jego pasje, talenty. Fantastyczną rzeczą jest, kiedy dzieci się z nami przestają zgadzać, czyli taki wyraz autonomii, że one nam tłumaczą, że powinno to przebiegać w taki, a nie inny sposób. Organizacja zajęć powinna być taka, a nie inna. Siadamy razem, decydujemy, ustalamy wspólne zasady. No, wartość taka no, nieoceniona. Przy okazji korzystamy z zajęć w szkole Montessori, ponieważ no, nie jesteśmy jedynymi osobami w Gdańsku, które kształcą domowo. Tutaj Beata może powiedzieć, że chyba około 200 rodzin, tak, jest u was?
Ponad 280 już.
280. No i widać, jak to się dynamicznie rozwija. Także szkoła jest też otwarta, mówię tu o szkole Montessori Beaty Schulz, na to, żeby organizować takie zajęcia, współpracować z tymi ludźmi, żeby po prostu pokazywać pewne alternatywy.
No właśnie, chciałam zapytać, bo tak mówimy o tej edukacji domowej, to jak to wygląda, jak te zajęcia wyglądają, jak wygląda wasz dzień i waszych dzieci?
To znaczy zmodyfikowaliśmy ten, znaczy ja musiałem zmodyfikować swoje podejście, tak, czyli wyrzucić podręcznik, mieliśmy podręczniki do pierwszej klasy, a potem już długo, długo nic. Zaczęliśmy układać harmonogram dnia. Okazało się, że to jest bardzo, bardzo potrzebne w tym wszystkim, czyli załóżmy, wstajemy o godzinie, oj, tutaj niektórych zdenerwuje.
No, na pewno nie 6:00.
O 8:00 załóżmy. Albo może nie mówmy, o której wstajemy. O godzinie 9:00 zaczynamy czytanie, potem mamy matematykę, potem mamy zajęcia z technologii informatyczno-komunikacyjnej. Tak to fajnie brzmi, to znaczy tak naprawdę fajna zabawa z komputerem. I jakieś wyjścia, rozwijanie własnych pasji, zajęcia językowe. Jezu, tego jest bardzo dużo. Tak naprawdę nasze dzieciaki od początku korzystały z zajęć pozaszkolnych. Tak się zawsze uśmiecham z tego powodu, że szły z domu, tak, na te zajęcia pozaszkolne. Chodziły na piłkę nożną, chodziły na rugby, chodziły na judo. Dużo tego jest do wyboru i jak najbardziej staraliśmy się, żeby dzieciaczki nasze rozwijały się społecznie, żeby miały kolegów, koleżanki. Także tych zajęć było dużo, mogliśmy z nich korzystać. Teraz jeszcze stajemy przed tym jakby problemem, że nasze dzieci wracają trochę jakby do systemu, ale innego.
Ale słuchajcie, to jest tak, że wy sobie na przykład 6 godzin przeznaczacie w ciągu dnia na naukę, aż
nie,
mi trudno
absolutnie
właśnie w ogóle
jest
uwierzyć, jak to można ogarnąć.
Nie, on przeznaczamy na nie maksymalnie 2 godziny. Dużo więcej nie trzeba. Popołudnie jest na to, żeby wyjść na po prostu zajęcia i spotkać się z koleżankami, z kumplami i fajnie się bawić na zajęciach sportowych czy artystycznych.
No dobrze, a gdzie matematyka? Gdzie polski?
No właśnie, ja to, o te przedmioty też chciałam zapytać, no bo tutaj właśnie mówimy, że ta matematyka i inne przedmioty, no to takim trochę trzeba być omnibusem i dużo wiedzieć, co?
Ja tak patrzę na to z perspektywy lat, widzę, że jakby tutaj trochę może uderzę brzydko w system, ale poziom ten 1-3, czy nawet 1-4-6 wymagania, jakie są stawiane przed dziećmi, są bardzo na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o wymagania systemowe. I nie ma większego problemu, żeby rodzice, którzy nie są związani z edukacją, pomogli dziecku się przygotować. Ja w sumie na początku tej naszej przygody Tak żeśmy to nazwali. Druga nazwa to był eksperyment, tak? Więc stwierdziłem, że skoro będę musiał na przykład z Szymonem, czy z Janem, czy z Zuzią, czy z Tymkiem, czy z Łucją siedzieć przez kilka godzin i poprawiać to, co, czy przerabiać to, co dziecko robiło w szkole, no to wolę sobie odrzucić to, co miałoby zrobić w szkole, tylko skupić się na tym, co ma się, czego ma się nauczyć.
Ja może tak dopowiem, że to jest fantastyczne, że w tej chwili żyjemy w takim świecie, gdzie mamy możliwość uszycia dzieciom ich własnej edukacji. I tych możliwości jest znacznie więcej. To nie jest tak, że rodzic się musi wykazać kompetencją, ale właśnie szkoła współpracująca, są wszelkie alternatywy takie pozasystemowe, pozaszkolne. Jest masa projektów miejskich, bezpłatnych, z których można skorzystać. No i przede wszystkim taka świadomość, że w momencie, kiedy jest ograniczenie czasowe od 8 do 16, bo siedzimy w szkole, potem trzeba jeszcze odrobić zadania domowe, pojechać na zajęcia dodatkowe, to ta perspektywa czasu, która się rysuje przed rodzicami wahającymi się, czy podjąć edukację domową, czy nie, to nawet kosztem czegokolwiek, w sensie powiedzmy no, większego wysiłku, czy rezygnacji z jakiejś tam dodatkowej pracy, naprawdę warto zainwestować w to, żeby spojrzeć na dziecko z jego perspektywy. Podobnie jak tutaj Beata opowiadała o Montessori, każdy edukator domowy troszeczkę ma z tej Marii Montessori, właśnie patrząc na swoje dziecko i zastanawiając się, w którym kierunku warto podsyłać pewne bodźce, organizować pewne zajęcia, żeby to bardziej je zindywidualizować.
O alternatywnych podejściach do edukacji dziś rozmawiamy, drodzy Państwo, a słyszymy się po krótkiej przerwie. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk dziś o alternatywnych podejściach do edukacji rozmawiamy. Z nami w studio Beata Schulz, dyrektor chrześcijańskiej szkoły Montessori w Gdańsku oraz Agata i Maciej Hoffmanowie, zwolennicy, bo tak was chyba można nazwać, edukacji domowej. No właśnie, powiedzcie Agato i Maćku, co z taką socjalizacją? No bo właśnie, z jednej strony w domu pracujemy z dzieckiem, wy jesteście, są dzieci i tak dalej, no jest fajnie, rodzinnie, no ale dziecko chyba naturalnie potrzebuje kontaktu z rówieśnikami. W którym momencie i czy i w ogóle czy ono nie wyrośnie podczas właśnie tej edukacji domowej na takiego trochę dziwaka, trochę aspołeczniaka, jak to jest?
To jest pierwsze pytanie, z którym się konfrontujemy z jakimkolwiek laikiem, z osobą, która nigdy nie miała styczności z edukacją domową i wtedy się uśmiechamy, bo rzeczywiście nie ma to nic wspólnego z tym, jak to wygląda na co dzień. Przede wszystkim tutaj nie mówimy o edukacji domowej, kiedy mamy jedynaka, który siedzi całe dnie z rodzicami, no bo wydaje mi się, że jest to pewna patologia, ale mówimy o mądrym rodzicu, który patrzy na swoje dziecko i zastanawia się, w jaki sposób budować powiedzmy to alternatywny system właśnie w oparciu o najróżniejsze relacje. I tutaj nie tylko relacje rówieśnicze, bo tak nam się udało to w systemie społecznym wdrukować, że szkoła to jest takie miejsce, gdzie wszyscy muszą być w równym wieku. A tu rzeczywiście, mówiąc o socjalizacji, mówimy o tym, że dzieciaki mają kontakt z młodszymi, ze starszymi, z osobami dorosłymi, z naprawdę bardzo małymi dziećmi. Czyli tutaj chodzi o budowanie całego kontekstu społecznego. Ja muszę przyznać, że właśnie z tych refleksji związanych z socjalizacją wyrosła nasza szkoła gadaniowa i zastanawialiśmy się, jak to wygląda w momencie, kiedy kilka rodzin skrzykuje się i łączy ze sobą tę odpowiedzialność za kształcenie domowe w swoich pociech. To nie muszą być dzieci wszystkie w czwartej czy piątej klasie, tylko mogą być w czwartej, piątej, szóstej. To jest to, co Maciej zorganizował i teraz realizuje przez cały rok. No i jest ogromna różnica. Przede wszystkim spada nam troszeczkę obowiązków. Mamy szansę na takie pełniejsze zaangażowanie w to, co jest nam rzeczywiście przypisane jako w tej chwili już nie tylko dla naszych dzieci, ale też dla ich kolegów, koleżanek. Natomiast no właśnie ten wzór, kiedy podobnie jak w szkole Montessori, tak i u nas w kształceniu domowym i w szkole Kreogadani, mamy ten model, kiedy dzieci w różnym wieku mają szansę na to, żeby pracować i całkiem autonomicznie i pracować wspólnie nad realizacją projektów, ale dbając właśnie o te relacje, że mogą starsze dzieci uczyć młodsze, młodsze troszeczkę się rozwinąć w kontakcie ze starszymi. I myślę, że to ma same plusy, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt socjalizacji.
Tutaj w tej edukacji domowej i także w pedagogice Montessori chodzi o to, żeby to dziecko obserwować i za nim podążać, czyli też dostarczać mu zabawki, tak, które jakoś tak współgrają z tym nurtem. Jak to jest z tymi zabawkami?
Tak, jeśli chodzi o pracę w domu, to są to zabawki, można to tak nazwać. W szkole mamy, my mówimy na to pomoce Montessori, specjalnie stworzone na potrzeby dziecka właśnie w określonym wieku. Obserwacja jest bardzo ważnym elementem pracy i tu zarówno właśnie w edukacji domowej, czy właśnie w takiej szkole alternatywnej, ponieważ my tak naprawdę nie, naszym celem nie jest przerobienie podstawy programowej, a wyobserwowanie dziecka, zebranie informacji o tym dziecku, jakie jest, z kim lubi się bawić, w jaki sposób lubi pracować, czy woli malować, czy woli pisać. I wyprowadzenie całej edukacji na podstawie tej obserwacji. Bardzo ważne w tej obserwacji jest to również, że my nie podążamy za dzieckiem w tak zwane pokrzywy, tak? My podążamy i ukierunkowujemy delikatnie dziecko, ale na podstawie tego, na ile dziecko nam pozwoli, co my wyobserwujemy z tego, jest to obserwacja pełna miłości, pełna szacunku, pełna respektu do dziecka, z takim częściowym wycofaniem się i daniem przestrzeni na to, żeby dziecko mogło się rozwijać.
Czyli tak jakby pani mogła na przykładach. Czym taka szkoła Montessori różni się od szkoły tradycyjnej? Jeżeli chodzi właśnie o to, wchodzimy do szkoły, przyznam, nie byłam tutaj też a propos bycia laikiem, to tak, jestem laikiem totalnym, jeżeli chodzi o edukację domową, natomiast laikiem ciekawym waszych doświadczeń. No właśnie, wchodzimy do szkoły i co? I te pomoce naukowe są na odpowiednim pewnie poziomie, jeżeli chodzi o wzrost dziecka, tak? Dziecko ma do niego jakiś tam ogólny dostęp. Proszę nam troszeczkę zobrazować.
No i ma też wybór, prawda? I ma wybór. Sam może zdecydować o tym, co będzie teraz robiło, tak?
Pierwsze, co się rzuca najbardziej w oczy rodzicom, którzy nas odwiedzają, to jest to, że nie ma ławek frontalnie ustawionych, nie ma tablicy. Niektórzy mówią, że szkoła jest podobna do przedszkola. Próbują sobie przypomnieć, przyporządkować ten obraz do obrazu, z którym coś kojarzą. I mówią, o, wygląda to trochę jak przedszkole, bo są dywaniki, są niskie półki, wszystkie są otwarte, na nich leżą właśnie te zabawki zwane pomocami Montessori. Nie ma co 45 minut dzwoniącego dzwonka, nie ma. I właśnie w klasie, to co przed chwilą Agata powiedziała, dzieci są w różnym wieku, dzieci w jednym pomieszczeniu, bo niektórzy nie wiedzą za bardzo, jak to wyobrazić sobie. W jednym pomieszczeniu są dzieci zarówno w wieku 5, 6, 7, 8 i 9 lat. One pracują indywidualnie, pracują grupowo, w zależności od tego, jaką pracę sobie wybiorą. I właśnie to jest piękne i my to widzimy na co dzień. Starsze pomagają młodszym, młodsze uczą się od starszych. Jeżeli młodsze dziecko ma pytanie, to pierwsze swoje kroki kieruje do starszego kolegi, a nie do nauczyciela. Nauczyciel jest, my mówimy wprost, może to jest takie trochę uwłaczające, ale jest elementem przygotowanego otoczenia. Jest wycofany, jest to nauczyciel obserwujący, jest to nauczyciel, który ma pewne pomysły, ale nie zainterweniuje, kiedy dziecko go nie poprosi o tą interwencję. Oczywiście się dzieją się trudne sytuacje w klasie, to nauczyciel jest też po to, aby stworzyć granice bezpieczeństwa i pomóc dziecku, ale staramy się, żeby dziecko pierwsze wpadło na pomysł, jak rozwiązać na przykład dany konflikt z rówieśnikiem. Czego jeszcze nie ma? Nie ma współzawodnictwa, nie ma oceniania, jest współpraca, nie oceniamy dzieci, dajemy im informację zwrotną na temat ich pracy, ale nie jest to zupełnie związane z tym ocenianiem, które my kojarzymy ze szkoły. Tak jak mówiłam, nie jest naszym celem przerabianie podstawy programowej, a każde dziecko ma ustalony indywidualny taki tok nauczania, indywidualny rytm i dziecko porównujemy do dziecka z tego punktu startowego we wrześniu, kiedy robimy mu diagnozę, a nie porównujemy dziecka do rówieśników. To jest też taka moim zdaniem gdzieś tam znacząca różnica, czyli to dostosowanie się do potrzeb do dziecka i to te kompetencje, które dla nas są bardzo ważne, czyli samodyscyplina, odpowiedzialność, planowanie. Tego uczymy na co dzień i są to dla nas dużo ważniejsze kompetencje niż znajomość wzorów chemicznych czy matematycznych. Dzisiaj wiedza jest wszędzie, w internecie, w komórce i dzieci wiedzą, jak do niej dotrzeć. My staramy się uczyć tych kompetencji, które są dzisiaj ważne na rynku pracy i przede wszystkim w życiu.
Mówiła pani o tym indywidualnym podejściu do dziecka, do nauczania jego i teraz zapala się, podejrzewam, wielu naszym słuchaczom taka lampeczka pod tytułem no tak, ale dziecko musi być przygotowane do testów, szóstoklasisty. Państwo akurat gimnazjum nie mają, natomiast no właśnie do pewnych sprawdzianów takich, które gdzieś tam w tej edukacji takiej tradycyjnej muszą zaistnieć. Tak samo jest chyba w edukacji domowej, prawda? Do jakiegoś jednak, bo jesteśmy w Polsce, bo mamy taki mimo wszystko gdzieś tam większościowy system nauczania, pewne ramy mamy. Jak to ogarnąć, powiedzcie w takim razie?
My przygotowujemy dziecko przede wszystkim do życia. Jeżeli elementem tego życia jest dostanie się na jakiś etap edukacyjny, do jakiegoś gimnazjum, to my też dziecko do tego przygotujemy. Tylko nie będzie to główny nurt i naszym celem nie będzie zdanie testu, tylko naszym celem będzie wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę za pomocą odpowiednich narzędzi, właśnie pracy w wolności i przystosowania go do tego, co go czeka. Na razie nie mamy gimnazjum, ale w planach jest otworzenie gimnazjum Montessori, więc przestaniemy się martwić o tą zdawalność testową, bo zupełnie nie jest to naszym celem. Naszym celem jest, żeby dzieciaki chciały, umiały się uczyć, chciały odkrywać świat, robić różne projekty, a testy tak naprawdę mierzą tylko bardzo niewielki element naszego życia. Nie mierzą kreatywności, nie mierzą naszej odpowiedzialności, umiejętności planowania, a to są właśnie te kompetencje, o których mówiłam, które są dla nas ważne. Stąd testy z założenia nie są dla nas ważne. Jeśli dziecko potrzebuje zdać test, my go do tego przygotujemy. Robimy to na przykład na kółku ze zdawania testów. Takowe mieliśmy w tym roku, przygotowując dzieci do testu szóstoklasisty. Test próbny poszedł nam bardzo dobrze. Wyników testu tego nie znamy jeszcze kwietniowego, ponieważ wyniki dopiero będą za miesiąc, ale my się nie obawiamy o te wyniki i nasi rodzice od początku, edukując się z nami, też nie martwią się, bo nie jest to ich celem. Widzą, że dzieci są szczęśliwe, widzą, że chcą się uczyć, a na dzień dzisiejszy współczesny pracodawca też coraz mniej wymaga wyników testów i zdawalności pewnych kursów i tak dalej, tylko wymaga zupełnie innych kompetencji i my dlatego przygotowujemy dzieci pod przyszły rynek pracy w ten sposób.
Testy są tak naprawdę dla rodziców, którzy mają jakieś niezaspokojone ambicje. Testy są dla dyrekcji szkół, które chcą mieć jakiś super nabór, tak, i dodatkowe pewnie pieniążki z uczniów. Testy są dla pani minister, i już nie chcę dalej sięgać, ale nie są dla normalnych rodziców, tak? My na przykład Szymona do testu tego próbnego nie przygotowywaliśmy wcale. Byłem zaskoczony, że język polski, który u niego kulał, był lepiej zdany niż matematyka, do której się przygotowywał. Język angielski miał, nie wiem, prawie wszystkie punkty, chyba dwóch mu zabrakło do pełni. W ogóle się nie przygotowywał do testu szóstoklasisty, więc generalnie mówiąc, no, nie można na życie patrzeć przez testy, tak? To jest po prostu tak naprawdę poniżanie dziecka i poniżanie rodziców, że muszą gdzieś tam podkręcać wiedzę dziecka tylko dlatego, żeby się dostało do lepszej szkoły.
Tak, bardzo.
My w szkole też, gdybyśmy nie byli związani z polskim systemem oświaty i właśnie tu jesteśmy i musimy wykazywać się pewnymi tutaj właśnie wynikami, tworzymy oceny opisowe, nie mamy ocen takich od 1 do 6, ale my też powtarzamy naszym rodzicom, my nie musimy testować waszych dzieci, bo my je bardzo dobrze znamy. My nie musimy udowodnić Jasiowi, że on nie zna tabliczki mnożenia albo ją zna. My wiemy to i Jasiu też dokładnie wie, więc jeśli my mamy relację z dzieckiem, jeśli rodzic w edukacji domowej ma relację z dzieckiem, to on nie potrzebuje ani sobie nic udowadniać, ani dziecku, bo to wcale nie jest, jest takie błędne przekonanie, że test jest elementem motywującym. Może jest dla dziecka, które osiąga bardzo dobre wyniki i chce osiągać jeszcze lepsze, ale niestety niszcząc trochę kolegów i koleżanki, które są za nim, ale na pewno test nie jest elementem motywującym dla dzieci, które mają gorsze wyniki, a wręcz jest to elementem, który obniża poczucie własnej wartości.
Ja jeszcze chciałam tak się cofnąć troszkę do tej edukacji domowej i do tego, jak wygląda to miejsce, w którym wy uczycie. No bo tutaj mamy specjalną salę, tak, bez ławek, z pomocami naukowymi. A u was jak to wygląda?
Na początku to był stół w kuchni, czy można powiedzieć w jadalni naszej, w salonie, nie wiem, gdzie siadaliśmy i dzieciaki pracowały przy nas. Z czasem to miejsce przeniosło się do pokojów chłopaków. Oni po prostu rano zaczęli wstawać, nawet zaczęli łamać ustalenia, to znaczy zaczęli czytać już o 7, tak? Na przykład śmiać mi się chciało, bo znaczy na początku byłem przerażony, bo Szymon nienawidził czytać. No i koniecznie chciał obejrzeć Hobbita bodajże i powiedziałem mu, że obejrzysz Hobbita, jeśli przeczytasz tę książkę. No i zawziął się, przeczytał i od tej pory, kiedy się budzi, czyta książkę. Kiedy w ciągu dnia się nudzi, czyta książkę. Kiedy idzie spać, musimy go prosić, żeby zgasił światło, bo już jest późno, bo czyta książkę. Tak to wygląda.
Tak, jedynie się cieszyć z tego.
Tak, tak.
No i to jest właśnie taka przestrzeń, która funkcjonuje też w naszej szkole, troszeczkę przeniesiona z edukacji domowej, że możemy wziąć sobie książkę i usiąść gdziekolwiek. Możemy usiąść po turetku, oprzeć się o ścianę, możemy iść do ogrodu, otworzyć tą książkę, możemy, no nie wiem, wziąć nawet laptopa czy iPada z jakimś fajnym programem do robienia własnych gier komputerowych i wykorzystać po prostu każdą możliwą przestrzeń. Właśnie no, unikając ławek, nie dlatego, że one są złe, ale dlatego, że zupełnie inaczej pracuje się, myśląc twórczo na otwartej przestrzeni, a świetnie się analizuje pewnie zadania na przykład matematyczne, jeżeli mamy przestrzeń mniejszą. I dzieciaki do tego naturalnie dążą. Więc taki układ nieszkolny, który jest w pewnym sensie pozostawiony dziecku do wyboru, no, przynosi takie efekty, że rzeczywiście te dzieciaki uczą się siebie, uczą się tego, w jaki sposób się uczą.
A jakie trzeba spełniać kryteria, żeby móc dziecko uczyć właśnie w tym systemie edukacji domowej? Jak to wygląda w tej chwili u nas? No załóżmy, że się na to decyduje, tak? I co
nie,
wtedy?
Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów, na szczęście.
Gdzie
w polskim
się
prawie.
Udać może?
Wystarczy być rodzicem. Dobra. Wystarczy być rodzicem. Zapraszamy, zapraszamy do naszej szkoły. Wystarczy wypełnić 3 proste dokumenty. Wniosek, zobowiązanie i oświadczenie. Wniosek o edukację domową, zobowiązanie się do tego, że będzie się przystępowało do egzaminów i oświadczenie do tego. Jak i również wypełnić umowę z placówką edukacyjną, z którą się zawiązuje współpraca. Ustawodawca również przewidział, że trzeba się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej i zrobić opinię. Jednak ja zawsze też podkreślam, że jest to opinia, ponieważ rodzice często się boją, że poradnia może nie zezwolić na edukację domową. Poradnia nie ma tutaj decyzyjności w tym, to jest decyzja wewnętrzna dyrektora szkoły i dokładnie ta decyzja to jest decyzja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą i to dyrektor wydaje taką decyzję. Opinia z poradni, jak sama nazwa mówi, jest tylko opinią, wskazuje mocne, słabe strony dziecka. Jest to najczęściej też jakiś taki dokument informujący dla rodziców o dziecku. Często to są bardzo fajne uwagi, które pomagają rozwijać się. Także każdy może w każdym czasie, przepraszam, nie ma już magicznej daty 31 maja, która obowiązywała jeszcze do niedawna. Teraz w każdym roku, nawet w ciągu roku szkolnego, można z miesiąca na miesiąc zabrać dziecko ze szkoły i przenieść się do edukacji domowej.
No właśnie, mówimy tutaj o tej edukacji domowej, czyli dzieci uczą się w takiej dosyć dużej swobodzie. Słuchajcie, a jak to jest później, w dorosłym życiu, kiedy trzeba się jednak w jakieś tam ramy wpasować? Czasami trzeba robić na przykład w pracy rzeczy, na które nie ma się zupełnie ochoty. Czy wy macie jakieś wyobrażenie, jak to będzie w przyszłości?
Powiem szczerze, że to jest jeden z głównych celów, który sobie założyliśmy, kształcąc dzieci domowo. Podobnie jak powiedziała Beata, obserwujemy to, co się dzieje na świecie, patrzymy, w jaki sposób niesamowicie rozwija się technologia. Patrzymy sobie na to, jak wyglądały telefony komórkowe sprzed 10 lat, jak wyglądają obecnie, jak w 1950 roku wyglądał komputer, jak wygląda obecnie. No i patrzymy sobie na to, jak wyglądała sala szkolna sprzed 100 lat, były biurka, był nauczyciel, byli uczniowie. Przerażające, ale nic się nie zmieniło, 100 lat. Patrząc na to, jak bardzo oddala się nowoczesny, dynamicznie, prężnie rozwijający się rynek pracy od edukacji, właściwie no to jest ten najbardziej motywujący czynnik do tego, żeby podjąć działania na rzecz jakiejś alternatywy, czy to montessoriańskiej, czy tej, którą robimy w Kreogadanii, czy właśnie edukacji domowej. Coraz więcej pracodawców oczekuje przede wszystkim zaangażowania. I jest to fajnie uzasadnione, dlatego że rozwój technologii wymusza coś takiego jak pewne rzeczy, które można administracyjnie czy tam technologicznie jakimś programem napisać. Człowiek tego nie musi robić, dlatego że człowiek popełnia błędy, wychodzi czasem na papierosa. No jest to mylne. A natomiast no, pewne rzeczy, które są systemowo załatwiane, są szybsze, wydajniejsze, ale nie ma tej nie ma tego technologicznego potencjału do tego, żeby stworzyć coś nowego. A my jesteśmy zaprogramowani na taką kreatywność, więc jeżeli podchodzimy do naszych dzieci z punktu widzenia tego, jak będzie wyglądała przyszłość za 15-20 lat, to patrzymy na to, że jeżeli są samodzielne, jeżeli nasze dzieciaki są na tyle odważne, że realizują twórczo swoje pomysły, jeżeli nauczone są pracowitości i zaangażowania, no w tym momencie no, my jako rodzice jesteśmy dumni.
I myślę, że możemy zagwarantować rodzicom, że na pewno nie znajdzie się firma, która zatrudni 25 dorosłych osób w tym samym wieku pod kierownictwem jednej pani wychowawczyni.
Dzisiaj mówimy, proszę Państwa, o edukacji domowej. Przenieśmy się na chwilę do szkoły, o której wspomniałyśmy na samym początku. Szkoły sportowo-naukowej Gadania w Gdańsku. No właśnie, bo tam ta edukacja domowa także jest bardzo widoczna. Posłuchajmy.
Piękna antykulingowa szkoła.
Aha, no właśnie, wchodzimy.
Tak, no tak mało szkoła, nie?
Dzień dobry.
Taki był zamysł, żeby to był klimat przemysłowy, dosyć surowy, no i żeby pokazać dzieciakom, jak z polotem można wykorzystać takie materiały, jak na przykład szpule od kabli czy europalety. Także dzieci przebywają w takiej przestrzeni, ona jest modyfikowalna, bo to są na przykład takie europalety poprzecinane na kółkach, gdzie dzieciaki wymyślają sobie różne zabawy w pająka. Tutaj na korytarzu też widać jakby cały zamysł programowy, bo mamy 2 miesiące z astronomii, 2 miesiące z geografii, wiedzy o Polsce, anatomii i mikrobiologii, więc tutaj w języku włoskim na przykład dzieciaki robiły planety. Potem mamy mapę świata zrobioną kredą.
Na przykład mi się bardzo podoba filozofia.
O Jezu, filozofia to dla starszych chyba.
Nie, moja mama uczy filozofii.
I co ci się w tej filozofii podoba?
No wszystko. Mama uczy tak filozofii, że dzieciom się podoba, a nie tak jak dorośli, co to jest, jak to tam, bla, bla, bla i tak dalej. Moja mama umie uczyć bardzo dobrze, że prawie wszystkim się podoba. Na przykład bardzo fajne są zajęcia z panią Anią. Nie daje nam zadań do wieku, tylko do naszego poziomu. Czyli na przykład ja mam 7 lat, a na przykład już umiem pierwiastki i pani mi daje.
Aż mnie zamurowało, że ty umiesz pierwiastki. No to pierwiastek z 4?
2.
No to było łatwe, prawda?
Tak. Dzieci mogą wybierać, w której grupie się chce być. Można na przerwach wychodzić na korytarz i bawić się w taką grę pająk. Ona polega na tym, że jest taka jedna osoba, która goni i jest pająkiem.
Też słyszałam, że w różnych językach mówią wykładowcy, nauczyciele, to prawda, dziewczyny?
Tak.
No właśnie mama chyba do ciebie mówiła po angielsku też, prawda, na początku?
Tak, mama do mnie mówiła tu radzenie po angielsku, tylko w weekend po polsku z mamą rozmawiam.
Zaraz pokażę jeszcze salę. Pójdziesz ze mną, Marta? Oprowadzimy panią? Chodź, porwę cię. To jest sala do eksperymentów fizyko-chemicznych. Chociaż tutaj też czasem dzieciaki mają filozofię i różne inne zajęcia. I mają właśnie w poniedziałki mają inżynierię.
Wow.
Tutaj właśnie w tym laboratorium mają młotki, gwoździe, śruby, konstruują jakieś rzeczy, konstruowali swój domek, mierzyli, to jest taka matematyka praktyczna, a tutaj bawią się suchym lodem, ciekłym azotem, robią swoje mydełka, swoje... Co jeszcze robicie? Glutki robicie, nie? Flabery takie fluorescencyjne, polimerowe, tak, przepraszam.
To była wizyta taka dość krótka, bo oczywiście nie wszystkie tematy i atrakcje zostały tej szkoły pokazane, szkoły gadania naukowo-sportowej. Pani Agato, jakim zainteresowaniem cieszy się szkoła, cieszy się przedszkole gadania? Wy tam zdaje się, że macie pod kreską bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci.
Jesteśmy naprawdę dumni, bo wystartowaliśmy razem z Klubem Sportowym Gadania w 2014 roku i pamiętam te początki, jak tutaj z edukatorami siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, kurczę, tylko 10 osób, a tu 7 hektarów, taki piękny budynek i co my teraz robimy? Minął rok, skończyły nam się wszystkie miejsca, teraz kończy się drugi rok funkcjonowania na Gadanii i mamy 60 osób zainteresowanych na liście oczekujących. Okazuje się, że to, co robimy w sensie kreowania tej swobodnej przestrzeni, łącząc sport i naukę, gdzie dzieciaki po parku biegają z kijami, a jednocześnie mają program od astronomii edukacyjnej do mikrobiologii, chemię, fizykę i masę takich zajęć twórczych, spotyka się po prostu z odbiorem rodziców, którzy patrzą, kurczę, odbieram dziecko z przedszkola, ono nie chce wyjść, moje dziecko jest szczęśliwe. Jeśli chodzi o szkołę, to ruszyliśmy z taką klasą eksperymentalną. Mamy 13 dzieciaczków, i też tutaj szyliśmy to wszystko na bazie doświadczeń edukacji domowej i na bazie doświadczeń jakby takich globalnych, tych trendów edukacyjnych, które w tej chwili zmieniają się na świecie. I podobnie jak mówiła Beata, patrzyliśmy na dzieci i zastanawialiśmy się, no jest ten punkt startowy, co my im możemy zorganizować, żeby one były krok po kroku coraz bardziej samodzielne. I począwszy od filozofii, chemii, fizyki, przez inżynierię i robotykę, właściwie to wszystko w dużej mierze opiera się na swobodnej zabawie. W tej chwili mamy już praktycznie ostatnie miejsca u nas w szkole. Okazuje się, że też rodzice z dużym kredytem zaufania do nas podchodzą, widząc też zmianę pewnej perspektywy. Oni nie oczekują tego, że umieszczając dziecko w naszej placówce, wybiją się w sensie zdawalności testów, w sensie osiągnięć matematycznych, ale na przykład dla nich to będzie niesamowita radość, że ich córka, która przepięknie czyta, nagle zaczyna pisać swoje książki. Czy ich dziecko, które no może nie lubi za bardzo czytać, mówię tu akurat o swojej córce, liczy pierwiastki i uwielbia matematykę. Czy
ma 7 lat.
czy historia dziewczynki o bujnej wyobraźni, która na filozofii zaczyna rozmawiać o mechanice kwantowej i teorii względności w sposób no, tak dojrzały, że pozazdrościć mogą niektórzy studenci. I właśnie tu chodzi o taką indywidualną perspektywę, którą no, jesteśmy szczęśliwi, ludzie coraz bardziej doceniają, że my patrzymy nie z punktu widzenia kreowania jakiegoś super programu, który jest lepszy niż to, co jest w edukacji tradycyjnej, ale po prostu patrzymy na każde dziecko z punktu widzenia tego, jak my możemy zorganizować mu przestrzeń, dysponując najróżniejszymi narzędziami, żeby to dziecko rozwijało się samodzielnie i żeby po prostu było szczęśliwe.
To jeszcze o planach na koniec powiedzmy, bo zarówno Państwa szkoła i przedszkole, jak i szkoła Montessori, no właśnie, cieszą się na tyle popularnością, że szykują się rozbudowy i w jednej, i w drugiej placówce. Powiedzmy o tym, bo to chyba też warte powiedzenia, Pani Beato.
My się rozbudowujemy, przedszkole rośnie, dlatego nie mamy listy rezerwowej, bo poszerzamy bardzo mocno nasze tutaj zasoby. Szkołę też przenosimy do nowego budynku, zakupiliśmy ziemię, będziemy budować kolejną szkołę i wystąpiliśmy również o kolejną ziemię, także jest szansa na kolejne dwie nowe szkoły w Gdańsku. I to nasze przedszkole również rozwija swoją działalność dość mocno.
A ile w tej chwili uczniów uczy się u Was w szkole w Gdańsku?
To jest trudno oddzielić, ponieważ ta edukacja domowa zaburza mocno nasze statystyki.
Także
samych edukatorów domowych, tak jak wspomniałam, to już ponad 280 rodzin. Dzieciaczków stacjonarnych mamy ze 110. Aktualnie poszerzymy się do 160 na te możliwości, jakie mamy w tym roku. I mamy nadzieję na dalsze.
Pani Agato, tak na koniec?
Mamy nadzieję, że już od września, chociaż być może to będzie październik, listopad czy grudzień, powstanie 50 kolejnych miejsc, 350 metrów kwadratowych, to są te plany przedszkolne. Jeśli chodzi o szkołę, to powstanie kolejne piętro, gdzie będziemy mieli taki taras do obserwacji meteorologicznych. Udało nam się zaangażować do współpracy doktora biologii, który planuje właśnie zorganizować tam takie zajęcia przyrodnicze, obserwacje meteorologiczne, rozwinąć właśnie te długotrwałe projekty przyrodnicze. No i stąd właśnie ta kolejne piętro szkoły z tym dużym takim tarasem dookoła i z możliwością właśnie organizacji tych całych 7 hektarów, które mamy do dyspozycji, też bardziej pod kątem przyrodniczym, eksperymentalnym.
To my w takim razie trzymamy kciuki za te wszelkie plany związane z rozbudową, no i oczywiście z powiększaniem frekwencji, jeżeli chodzi o uczniów. No i dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi, naszymi i Państwa gośćmi była pani Beata Schulz z chrześcijańskiej, dyrektor chrześcijańskiej Szkoły Montessori w Gdańsku, pani Agata, pan Maciej Hoffman, edukatorzy domowi. Czy jeszcze coś dodać?
Również bardzo dziękujemy za zaproszenie i serdecznie Państwu polecamy obserwacje swoich dzieci.
Dziękuję bardzo.
Magda Monasterska, Magda Świerczyńska-Dolot. Do usłyszenia za tydzień po 13:00.